Panie, będzie Panu Bogu. Chciałbym się, bracia i siostry, podzielić słowem, które mówi o miłości, które mówi o miłości. W Słowie Bożym w wielu miejscach jest ta miłość opisana i o różnych rodzajach też miłości jest mowa. A dotknęło mnie takie słowo i takie też to zwróciło moją uwagę na ten akurat fragment, a będę czytał z wielu, ale zacznijmy od tego może. Pierwszy list świętego Piotra z 4 rozdziału. Pierwszy list świętego Piotra, 4 rozdział. Od 7 wiersza. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Te słowa, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Tak właśnie myślę o tych naszych czasach, jako o tych czasach ostatecznych i tak zobaczyłem, że Piotr, apostoł Piotr, mówiąc o tych czasach, chciał zwrócić uwagę na tą miłość wzajemną, na miłość między braćmi i siostrami. I bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość. Przede wszystkim miejcie miłość, i to nie byle jaką, ale gorliwą. Jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ta druga część tego wersetu, miłość zakrywa mnóstwo grzechów, też tak mnie zastanowiła bardzo. I może troszkę później będę jeszcze mówił o tym, co tak mnie dotknęło w tym, jak ta miłość może, jak może miłość zakrywać grzechy. Bo to jest dość ciekawy temat, tak wiecie, nigdy się w to nie zagłębiałem, ale no, łaska zmazuje nasz grzech, tak? Wymazała nasz list dłużny. Święta krew zmywa nasz grzech. Kiedy pokutujemy, są wybaczane, a miłość zakrywa. Takie ciekawe sformułowanie i tak się zastanawiałem, czy zakrywa to, co to znaczy zakrywa? Czy zakrywa też przed Bogiem? Tak sobie zadałem pytanie, czy zakrywa też przed Bogiem? Czy to jest to samo, co to wymazanie tego grzechu? Ale za chwilkę do tego wrócimy, a ja chciałbym jeszcze o tej miłości z Ewangelii Jana przeczytać. Może otwórzcie niech. 13 rozdział Ewangelii Jana, 34 wiersz. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Powiedzcie, jak wiele przykazań nowych dał Jezus Chrystus. Jedno. Nie było kilka, tak? Było. Tak, dokładnie. Tak właśnie myślałem o tym, że kiedy pogłębił ten zakon, tak? Czyli nie tylko kiedy cudzołożysz, kiedy obcujesz z siostrą brata, tylko kiedy też pożądasz, kiedy nienawidzisz brata, to jest grzech, to pogłębił na pewno, ale tak właśnie też tutaj, tak zwróciłem na to uwagę, nowe przykazanie. nowe przekazanie miłości. W zakonie tego w ten sposób tak nie było powiedziane. Nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I to znowu jak? Jak mamy się miłować? Nie w jakiś byle jaki sposób, nie w dowolny, ale tak jak ja was umiłowałem. Bracia, siostry, kiedy mówimy o miłości Bożej, Jezusa Chrystusa, o miłości Boga do nas, myślę, że wiemy, jaki to jest wspaniały i cenny dar. I jak wielka jest ta miłość. A kiedy myślimy o naszej miłości wzajemnej, czy mamy to samo uczucie, czy myślimy o tym samym, o tej samej miłości. Abyście i wy wzajemnie się miłowali. I znowu bardzo ciekawa rzecz, a taka znana. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak pomyślałem, żadna ewangelizacja nie będzie skuteczna, jeśli nie będziemy tej miłości wzajemnej mieli, takiej jak Jezus Chrystus nakazał. Po czym mają ludzie poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa? Właśnie po tej miłości. Ona musi być widoczna. Nie może być skryta. Nie może być tylko tutaj w zborze, kiedy jesteśmy razem. Ale to ludzie, czyli tam, gdzie obcujemy z tymi ludźmi. Czy to jest praca, czy to jest, nie wiem, dom. Czy to na zakupach. Jak ta miłość tam ma wyglądać? Żeby ludzie mogli po tej miłości poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. W liście Pawła do Rzymian, może nie otwierajcie, ja przeczytam tylko ten fragment, jeszcze tak też pokazujący właśnie, jak ta miłość ma wyglądać. Oczywiście z 12 rozdziału, 10 wiersz. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości ustawając, pomieni duchem Panu służcie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się. Człowiek wyprzedzać się może, ale i chce. Ale może na wyścigach, może do kotleta się będzie wyprzedzał, ale w okazywaniu szacunku, wiecie, ciężko sobie to wyobrazić. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Tak myślę, ciężko sobie to wyobrazić, bo chyba jeszcze za mało tego wyprzedzania jest po prostu w naszym życiu. A tak ta nasza miłość powinna właśnie wyglądać. Nie docinaniu sobie nawzajem, nie w usprawiedliwianiu siebie na podstawie jakichś błędów czy upadków innych, ale w wyprzedzaniu się, nie tylko w okazywaniu szacunku, ale w wyprzedzaniu się w okazywaniu w szacunku. I fragment Słowa Bożego jeszcze, który no nie można pominąć, kiedy się mówi o miłości, czyli list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. I chciałbym przeczytać cechy miłości. Przypomnieć się jeszcze raz, bo dobrze to znamy, ale jeszcze raz zwrócić tą uwagę na te rzeczy. Czwarty wiersz. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. To znowu jest ten fragment o zakrywaniu. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. I każda z tych cech tak zasługuje na bliższe zgłębienie, ale one się też tak wspaniale łączą. Nie postępuje nieprzystojnie, nie nadyma się, nie szuka swego. Tak jak właśnie wcześniej w tym poprzednim fragmencie, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. To To musi się właśnie łączyć z tym, że miłość nie będzie szukała swojej korzyści, nie będzie się unosić, nie będzie myślała, nie będzie radowała się, tak jak jest napisane, nie raduje się z niesprawiedliwości. Nie będzie się cieszyła, kiedy nasz brat czy siostra nie będzie mu się powodziło, tak? Bo to jest właśnie przeciwieństwo tej miłości. Kiedy możemy, nie wiem, kiedy widzimy, że coś bratu bądź siostrze się nie udało i mamy z tego może nie radość, ale zadowolenie. Zamiast współczuć, zamiast wyprzedzać się właśnie w okazywaniu tej miłości, zamiast modlić się do Boga o to, aby nasz brat, siostra miał lepiej niż ja. Tak myślę właśnie, że też tak powinno wyglądać nasze serce. Bo żeby nie było właśnie takiego cienia zawiści, cienia zazdrości, kiedy brat czy siostra ma więcej, czy ma lepiej. Myślę, że dobrze się właśnie też modlić o to, aby Bóg błogosławił mojemu bratu, mojej siostrze, czy finansowo, to też finansowo, ale też w innych, każdym aspekcie, aby błogosławił jeszcze bardziej niż mi. I jeszcze z pierwszego listu Piotra, też z pierwszego rozdziału, 21 list Piotra, pierwszy rozdział, 22 wiersz. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jak odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Tak też tutaj zwróciłem uwagę na to sformułowanie. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, skoro dusze uświęciliście ku nieobłudnej miłości bratniej, nasze dusze, aby ta miłość mogła być taka, jaka powinna być, taka wzorcowa, nasze dusze muszą być uświęcone. Nie możemy się łudzić, że w nieoczyszczone, z jakiejś skazaną duszy, tą zabrudzoną, Bóg wleje miłość taką właśnie czystą i że będziemy mogli kochać naszych braci, nasze siostry gorąco. Nasze dusze muszą być uświęcone, muszą być oczyszczone, aby Bóg mógł wlać tą miłość. I wrócę jeszcze raz do tego słowa, które na początku czytałem. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów i o tym zakrywaniu grzechów. Dlaczego gorliwa miłość może zakryć mnóstwo grzechów? Tak myślałem sobie, w jaki sposób nasze życie tutaj, bracia i siostry, to jest walka z grzechem, to jest powstrzymywania się od grzechu. I wiemy, że możemy przez krzyż zapierać się samych siebie. A możemy też zakrywać grzechy przez miłość. I tak zastanawiam się, jak to może wyglądać. Kiedy brat lub siostra nadepnie tobie na odcisk, możesz zareagować na dwa sposoby. Jeśli nie masz tej miłości, możesz wybuchnąć, możesz odpowiedzieć, możesz się obrazić. I każdy z tych sposobów jest grzechem. Czy wybuchniesz w gniewie, czy nie odezwiesz się nawet słowem, może się uśmiechniesz, ale w sercu twoim powstanie jakaś zadra, niewybaczenie, to wszystko jest grzech. A jeżeli masz tą miłość, to ta miłość nie pozwoli do tego, aby do tego grzechu w ogóle doszło. Bo miłość pozwoli ci wybaczyć w tym momencie temu bratu. Mało tego, jeśli ty zobaczysz u brata jakiś upadek, zobaczysz jakiś grzech, jakąś niedoskonałość, to w twoim sercu nie powstanie osąd. Nie powstanie osąd, nie powstanie jakieś oskarżenie. Niechęć. Ale będziesz miał serce takie, aby modlić się o tego drugiego brata. Aby spotkać się z nim, aby go napomnieć w miłości. Bez miłości, bracia i siostry, wiele grzechów nie zostanie zakryte. Wiele grzechów będzie mogło dojść do głosu. Wiele grzechów pojawi się w naszym życiu. A jest ten środek, który został nam dany od Jezusa Chrystusa, który jest taki obowiązkowy. No, jeśli będziemy tak, gdybyśmy chcieli stworzyć listy takich najważniejszych rzeczy, to myślę, że miłość powinna się znaleźć właśnie na tym pierwszym miejscu. I zobaczcie, jaką łaskę Bóg nam dał, że tą wspaniałą i wielką miłość, jaką On okazał nam, chce wlać w nasze serca. Nie oczekuje od nas, że my wzbudzimy w naszym sercu jakąś miłość, małą, wielką. Nie oczekuje, że z własnych sił zdobędziemy się na coś takiego. Tylko chce, aby nasze dusze były uświęcone, a On tą miłość wleje i da. Miłość nie pozwala po prostu temu grzechowi między braćmi i siostrami się pojawić, nie pozwala się mu urodzić. Miłość też nie jest ślepa. Miłość też nie jest ślepa na... To też jest wspaniałe, że pomimo tego, że na upadki nasze, na jakieś zwątpienia, jakieś potknięcia, nie musimy z jednej strony sądzić naszych braci, nie musimy się na nich gniewać, nie musimy odsuwać się od nich, ale miłość daje rozwiązanie. Aby przyjść i napomnieć, aby przyjść i podnieść, aby zbudować, aby zawrócić z tej złej drogi. Aby nie oskarżać, ale w miłości napominać i podnosić, bracia i siostry. Czy mamy taką miłość, bracia? Wiecie, kiedy jesteśmy tutaj w zborze, to może nam się wydawać, że tę miłość mamy. Powiem wam na takim przykładzie może. Tak się często mówi o tym, że kiedy kobieta i mężczyzna się pokochają, zakochają w sobie, tak? To są, nie widzą tych wad wzajemnych, nie widzą jakichś takich właśnie braków i dobrze im się żyje. Wydaje się, że są dla siebie stworzeni, są w siódmym niebie. Ale kiedy przychodzi do tego, że zamieszkają ze sobą, zaczynają te wady wychodzić i tak myślę o nas, bracia i siostry. Dopóki jesteśmy tak daleko od siebie, to może nam się wydawać, że to miłość mamy. Ale kiedy zamieszkamy ze sobą, to te wady i braki, czy wystarczy nam tej miłości, aby być ponad tymi wadami? Czy wystarczy nam tej miłości, aby znosić brata i siostrę? Miłość nie będzie wytykała, ale będzie zachęcała i pomagała. Miłość nie będzie izolowała nas od siebie. Nie będziemy jeden przed drugim uciekali, ale będziemy z radością ze sobą spędzali czas, bracia i siostry. Nie będzie to nas uciążliwe. I każdy z nas ma jakieś wady, każdy z nas ma jakieś przywary, a miłość została nam dana przez Boga, abyśmy tego nie widzieli, abyśmy tak jak Jezus umiłował nas, tak jak Bóg okazał tą miłość swoją poprzez to, że zesłał Syna Bożego na nas, to czy On patrzał wtedy na nasz grzech, czy On patrzał wtedy na nasze wady? Ja myślę, że widział je, ale Jego miłość była większa. Bracia i siostry, aby ta miłość była w naszych sercach, abyśmy pielęgnowali ją, aby ona nie była letnia, zimna, czy taka sobie. Ona ma być gorliwa, ma być gorąca. Zachęcajmy się wzajemnie i napominajmy. I jeśli widzimy jakieś niedostatki, pomagajmy sobie. Nie odwracajmy się, nie izolujmy się, ale aby nasze serca były pocieszone, tak? Abyśmy miłowali się tak, jak Jezus nas umiłował. Amen.
Kiedy Marcin mówił o miłość zakrywa wszystko i też kiedyś miałem taki problem z zrozumieniem tego, i Marcin odniósł to do narzeczeństwa, że miłość, że w miłości człowiek nie widzi pewnych wad. Ja myślę, że też, tam też później dodałeś, że, no ale też widzi. Rzeczywiście widzi i często, pamiętam jeszcze jako chłopiec, kiedy ja myślałem, o czymś takim, kiedy ktoś w kimś się tam zakochał, rodzice pewne rzeczy komentowali, ale on przecież, no tam, on jest taki na przykład, on taki, czy to nie do końca to jest dobry partner czy partnerka. I mówił, i nieraz ktoś mówił do, takie historie, bo słyszałem, mówił do niej albo do niego, zastanów się, przecież widzisz, ile on czy ona ma wad, nie dasz z tym rady. To najczęściej wiem, że wtedy słyszałem, że taka zawsze była odpowiedź, że moja miłość zmieni go. Czyli ten ktoś w tej miłości, w tej pierwszej widział i widzi wady drugiej osoby, ale wierzy, że jego miłość zmieni tą drugą osobę. Ta druga osoba często się nawet posuwała do czegoś tak, słuchaj, ja piję, nie? Albo ja jestem leniwy, ja nie będę ci pomagał w pewnych rzeczach. A ona tak kochała i wiedziała, że ta jej miłość lub jego miłość, ja nie chcę mówić tylko, że on taki jest negatywny, ale ona też może być negatywna, czy nie? Czy tak, one to są... I ta miłość, moja miłość zmieni to. I w tym momencie ta moja miłość, czy jej miłość, zakrywała, prawda? Widział, ale to wszystko, ta miłość zakrywała te negatywne. Absolutnie moja miłość była tak potężna, no i to jest dobre, z jednej strony to jest dobre, ale moja miłość to wszystko zmieni. I czas upływał, a on jak pił raz na tydzień, to później pił już co drugi dzień. I nie było nic. Jak był leniwy i coś na początku jeszcze próbował robić, to później już w ogóle nic nie robił. Lub ona. Żebyśmy już nie tylko jego tak negatywnie przedstawiali, tego mężczyznę, tego męża, ale żona też jest, też może być, może. I powoli ta miłość co? Stygła, tak. Gasła. I już później, już nie było siły. bo moja miłość. Ale czy my, kiedy Pan Jezus Chrystus nas wyrywał z tego świata, czy my tacy aniołki byliśmy? Czy Pan Jezus nie widział w nas też negatywnych rzeczy? Nie widział? No jasne, że widział, prawda? Jego miłość, a tylko nie wpadnijcie w pewien, za chwilę to w pewną pułapkę. Jego miłość to przykryła, ale ktoś może sobie pomyśleć, no dobrze, ale jak Jezusa miłość to wszystko przykryła, to czy ja dalej mogę taki być, prawda? Mogę być w tym, ale powiem, nie po to miłość, powiem, to wszystko jakby zakryła, żebyśmy dalej tacy byli. Ta miłość to powinna powodować to, że my się będziemy zmieniali i powinniśmy się zmieniać, bo nie początek zbawia, prawda, ale koniec. I my idąc, mówimy o uczniostwie, prawda, Jezusa, i jesteśmy uczniami, czyli co? Uczymy się. Czyli innymi słowy, wartość to często, kiedyś, może teraz nie, ale umartwiamy swoje pożądliwości. Nie to, że wartość, ale tak pisze Słowo Boże, mamy umartwiać, prawda? Mamy, czyli to, że ja byłem leniwy lub nie chcę mówić o tym piciu, bo to nie ma akurat w naszym, ale no, to co to jest? To ja dalej, to, tak jak to możemy to właśnie, jak postrzegamy takiego człowieka, który żona, widzimy, żona już na nos pada, wszystko robi, ten jest leniwy, nic nie robi, a jeszcze dumnie mówi, no przecież przecież ja byłem lojalny, powiedziałem ci, jaki jestem, prawda? Nie? No i co ty ode mnie chcesz? To kto to jest? Powiedzcie mi, kto to jest? No to tylko tak na 5 minut zapomnieć, że jestem chrześcijaninem. No i później zobaczyć tego efekt, prawda? Ale my tak samo się zachowujemy, jak właśnie taki ten. No przecież, panie, wiesz, jaki ja jestem? Wiedziałeś, jaki ja jestem? Wiedziałeś, co bierzesz, prawda? Co to jest? To jest właśnie tak, to my tak się zachowujemy. Oczywiście i nasza miłość w naszym małżeństwie, kiedy karła mnie, to też widzieliśmy, ja też widziałem pewne rzeczy. I dzisiaj też nie jesteśmy do końca aniołkami. I też się, i się staramy. I nie ma kłótni między nami, nie ma. Ale są jakieś tam, ale absolutnie miłość, rzeczywiście miłość to przykrywa. Nie ma ogniska zapalnego. Ale się zmieniamy, my się chcemy zmieniać. My sobie pewne rzeczy też mówimy, grzecznie mówimy to. Ale nie ma czegoś takiego, no wiesz co brałeś, wiesz co brałaś, nie? No to jest szczyt, nie wiem, chyba bezczelności. Miłość zakrywa. Ale nie bądź, właśnie nie sięgaj tego szczytu bezczelności, że taki jestem i taki będę. No to jest nic gorszego, nie może usłyszeć druga osoba. Jeżeli miłujesz, jeżeli kochasz, to co? To też się zmieniasz. To masz to pragnienie zmieniania się. I nie wytykania, prawda? Bo w tym pierwszym, w tej pierwszej euforii dwoje ludzi, to ty to widziałeś i ona to widziała, ale kochałeś i bierzesz w dym. Ale po jakimś czasie to już ten dym opadł, prawda? I mówisz, no, kochana, ty taka już nie jesteś, jak byłaś, nie? Ty już masz więcej kilogramów, na przykład zmarsz, czy siwa jesteś, albo coś tam i już, i się patrzysz już za innymi. Tak nie może być. Tak nie może być. Dzisiaj chciałbym się podzielić Słowem Bożym, które jest napomnieniem. Dzisiaj to będzie napomnienie. Tak pisze w Biblii. To nie jest mój wymysł. To... Tak zaczyna się ten fragment. Ja tego całego fragmentu nie będę czytał. Jest to list Pawła do Galacjan, bardzo znany. Mirek, brat Mirek, czytał tydzień temu ten. Kilka fragmentów czytał, ale między innymi ten fragment czytał. Ale się nie zatrzymał nad nim, a ja się nic nie nad nim zatrzymam. List świętego Pawła do Galacjan, 6 rozdział, od 7 do 10 wersetu. Szósty rozdział, siódmy werset i niżej, do dziesiątego. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Zasada siania. Drodzy, rolnikiem nie jestem, ale wiem, że żeby był plon, to musimy coś wysiać, prawda? Musi być ziarno. Bo jeżeli nie będzie ziarna, jeżeli zjesz wszystko, powiem tak, przez całą zimę i na wiosnę, to już nic nie zasiej, jeżeli skonsumujesz. Zasadą jest taką, że zostawiasz część tych swoich plonów. Kiedyś ja pamiętam rodzice, mamusia zawsze na wiosnę, chyba na wiosnę to było, przebierała ziemniaki, mały wybierała właśnie, nazywały się one sadzeniaki, tak? To były sadzeniaki. I to one były przygotowane i ich nie można było ruszyć, bo one były przygotowane już do zasiania na wiosnę. Dzisiaj rolnik może już nie musi zostawiać, dlatego że może kupować już takie bardzo dobre te ziarna i takie inne rzeczy, nie wiem, wyselekcjonowane i tak dalej. I to są ziarna, które są potrzebne i są bardzo dobre do siewu i to one mają zagwarantować duży plon i tak dalej, i tak dalej. Na Ukrainie kiedyś, w latach 30. ludzie nie mieli nawet ziarna na posiew, dlatego że w ramach kolektywizacji nawet to im zabrano. Taki był pan, który nazywał się Stalin, chciał złamać Ukrainę i złamał. Nawet zabrał im ziarno, które mieli na siew, żeby nie mogli wysiać. Głodem może ich, żeby zmieniło się ich i zmienił się ich światopogląd. Konsekwencją tego było chyba 5 milionów ludzi, którzy umarło z głodu. Straszne rzeczy się działy. Nawet to im zabrał. Nie mieli ziarna, aby wysiać. Ale ziarno jest to prawo, które Bóg ustanowił, że jeżeli posiejesz, i co posiejesz, to ci to wzejdzie. To ci to wzejdzie. Jakie ziarno chcemy siać? Jaki rodzaj ziarna chcemy siać? I na początku powiedziałem, że dzisiaj są to, no wybieramy jak najlepsze te ziarna, jak najlepsze to nasienie, że tak powiem, nasienie, aby z tego był dobry plon. To musi być coś, co jest dobre, co jest czyste, co nie jest skażone. To musi być dobre ziarno, bo wtedy rolnik ma nadzieję, bo jakby spełnia jeden z wielu warunków, żeby oczekiwać na dobry plon, a więc dobrej jakości ziarno. Dobrej jakości ziarno. Co, bo wie, że jeżeli dobrej jakości siew zrobi, znaczy ziarno zasieje, no to będzie też, ma prawo spodziewać się dobrego plonu. Co siejesz w życiu duchowym? Jakie ziarno siejesz w swoim życiu? Co siejesz w swojej rodzinie? Co siejesz w swoim życiu? Często ludzie mówią, dlaczego mnie coś tam spotyka w życiu, prawda? Dlaczego, i do Boga pretensje, dlaczego? Naprawdę, to się często słyszy. Ludzie wierzący, oczywiście ta zasada, ja myślę, że my uważamy, że to, czy ten fragment Słowa Bożego jest do wierzących, czy nie do wierzących, czy do muzułmanów, czy do chrześcijan? Do kogo? Proszę? Do wszystkich. Nie, to jest do wszystkich. To jest do wszystkich. To też się tyczy niewierzących. Też. Co oni się, bo to nie, no, oni co, oni byli zwolnieni z tego? To jest do wszystkich. To jest Boże prawo. Paweł mówi o Bożym prawie. Co siejesz, będziesz żął. Jakie ziarno siejesz? Jakiej jakości ziarno siejesz? W rodzinie jakie ziarno siejesz? Jeżeli jesteś ojcem, jaki przykład dajesz swojej rodzinie? Jaki przykład dajesz swojej rodzinie? Jeżeli jesteś dzieckiem, to też siejesz. Jakim dzieckiem jesteś? To też jest już sianie. Ty już siejesz, będąc młodym człowiekiem. Czy jesteś posłuszny swoim rodzicom? Czy pyskujesz swoim rodzicom? Jaka jest, naprawdę, drodzy, jaka jest relacja między rodzeństwem? Ja nie wiem, ja kiedy myślę nieraz o mojej relacji z Waldemarem, to nie zastanawiam się i doszukuję się pewnych rzeczy, kiedy my się kłóciliśmy. I tak naprawdę my się nigdy nie kłóciliśmy. Ja zawsze miałem jego w poszanowaniu, bo on był starszym bratem, a Waldek zawsze miał mnie w poszanowaniu jako młodszego po prostu brata. Naprawdę nie było między nami jakiegoś gniewania się nigdy. Nigdy. Byliśmy dziećmi, byliśmy dorośli, jesteśmy dzisiaj... Waldusiu już jest dziadkiem. Ja jeszcze nie, chociaż powinienem. Z racji wieku. Nie, dzieci tam nie bierzcie sobie dosłownie do serca. Żeby nie było. Co siejesz? To też jest, drodzy, to też jest element siania. Może to wydaje ci się, jak? Jakie są relacje twoje? To jest twój siew. Jeżeli siejesz niezgodę, to co? Jak myślisz? Będziesz pokój zbierał? Jeżeli siejesz wiatr, to co będziesz zbierał? Huragan będziesz zbierał. To jest zasada siania. I jakie ziarno? W jakim czasie siejesz? Zasada jest też taka, że jest wiele zasad oczywiście, że siejesz, dzisiaj siejesz, ale plon kiedy zbierasz? Jeżeli są o zimę, bo ja do końca tak się nie znam, ale że o zimę, prawda? To one też chyba w tym samym czasie chyba żniwa są, tak? O zimę, też. No ale są, że niektóre te ziarna o zimę, tak się one nazywają, prawda? Jesienią siejesz, niektóre wiosną, ale nie ma od razu plonu. Dzisiaj zasiałeś, jutro przychodzisz i co? Już oczekujesz plonu? Już tam żytko, ziemniaki, wszystko skacze, marchewka? Nie, prawda? Plon przychodzi o wiele później. Często ewangeliści szczycą się tym, że na jego kazanie 500 czy 300 osób podniosło ręce. I on ma... jaki on plon zebrał? Jaki plon? To się później okaże, jaki ten plon jest. Ty masz siać. Rzeczywiście, ty, twoim jest siać. Bóg daje wzrost, Bóg podlewa i tak dalej. I w swoim czasie to wszystko, ale ty masz siać. Też często ludzie mówią, często człowiek zgrzeszy, prawda? Zgrzeszy i wystraszy się, bo raz tam jakiś numer zrobił i wystraszył się, prawda? Ale minął dzień, drugi, trzeci, rozeszło się po kościach, prawda? Skoczył w bok, prawda? Skoczył w bok. Mężczyzna czy kobieta? Żona, mąż się nic nie dowiedział i tak dalej. Ale po 9 miesiącach nagle przychodzi efekt, prawda? Nagle przychodzi. I co? I zaczyna się. Jest konsekwencja tegoż grzechu. Jest konsekwencja twojego siania. Dzisiaj siejesz. Dzisiaj może żyjesz w szateczeństwie i nikt tego nie widzi, prawda? A nawet jeżeli ktoś widzi, to ty się burzysz w ogóle, że ktoś ci zwraca uwagę. Siejesz, ale będziesz żął. Nie ma innej zasady, że co siejesz, to jeżeli posiejesz brukiew, to wzejdzie ci pszenica. Czy jest tak? Nie, jeżeli posiejesz brukiew, będzie brukiew. Jeżeli posiejesz żyto, będzie żyto. Jeżeli owiec, będzie owiec. Jeżeli zasiejesz grzech, będziesz zbierał grzech. W swoim czasie będziesz zbierał grzech. To jest zasada, to jest Boże prawo siania i zbierania plonów. Jeżeli siejesz, mówię, w swojej rodzinie, nie kochasz, nie miłujesz tak swojej żony, to co na początku też mówiłem o tej miłości, o tej miłości, to nie myśl, za 5, za 10 lat będziesz miłował swoją żonę, czy będziesz kochał swoją żonę. Będziesz ciągle, wiesz, no ona już jest niemożliwa ona. Ona już jest niemożliwa. A dlaczego nic niemożliwa? Może ty jesteś niemożliwy? Dlaczego ja dzisiaj powiem bardziej, dla mnie Karla dzisiaj jest bardziej cenna, aniżeli 20 par lat temu? Dlatego, że przeszliśmy pewien etap życia, wiele doświadczeń i się sprawdziliśmy w tym, ale tam było Boże sianie, tam była miłość, tam była zgoda, tam było umartwianie własnego, tam nie było szukanie swojego ego. Tam było umartwianie właśnie. Tam nie było, że ja tego nie zrobię, albo tak, albo ty taka. Nie. Jeżeli siejesz, to będziesz zbierał. Waluś Nienastar mówi, że rzeczywiście 6 dzieci jak siali. I dzisiaj jest błogosławieństwo tego. Drodzy, to jest zasada, Boża zasada. Jeżeli siejesz dobre ziarno, jeżeli rozsiewasz, będziesz zbierał błogosławieństwo. Jeżeli siejesz niezgodę, jeżeli siejesz grzech, nieprawość, będziesz zbierał nieprawość. Nie może być inaczej. To jest takie może dla nas takie przerażające, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Taka pewna historyjka mi gdzieś się chyba czytałem albo słyszałem. Dwóch pastorów, no, duchownych, niech będzie, no, my jesteśmy protestanci, niech będzie pastorów, gorliwych pastorów, zawiesiło na taki, wieszało transparent nad szosą. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Zwolnij, zatrzymaj się, bo zginiesz. I nadjechał młody człowiek kabrioletem. I mówi, wy bez przerwy nas ostrzegacie, że zginiemy. Żebyśmy zwolnili. Ja jeżdżę cały czas na full i tam oczywiście i nic mi się nie stało. I nic mi się nie stanie. I ruszył. I za chwilę był trzask. A więc wypadek. I jeden, ci duchowni mówią, wiesz, może powinniśmy zmienić ten napis. Zatrzymaj się, bo zginiesz. Za 100 metrów jest most zerwany. Tak, nie wiem, czy rozumiecie przesłanie tego takiej historyjki. I dzisiaj właśnie wielu mówi, jakoś będzie. Nie będzie jakoś. Jeżeli siejesz niezgodę, jeżeli siejesz nieprawość, jeżeli siejesz grzech, będziesz to zbierał. I jeszcze jest wiele innych zasad, ale też jest taka zasada, że siejesz jedno ziarno, siejesz jeden ziemniaczek, a ile wschodzi? Ile wschodzi? Mnóstwo, prawda? Mnóstwo. Jeżeli sieje dobre, jeżeli siejesz dobro, to zbierasz Boże błogosławieństwo i to wielokrotne, czy nie wiem, 30, czy 60, czy 100-krotne, czy może 1000-krotne. Tak, zbierasz Boże błogosławieństwo, jeżeli siejesz nieprawość, jeżeli siejesz grzech, to co? Myślisz, że co? Jak jeden grzeszek posiałeś, to jeden grzeszek ci wyrośnie? Będziesz tak samo wielokrotnie zbierał swoje konsekwencje swojego grzechu. Nie ma innej zasady. To jest zasada siania. To jest zasada siania. Nie myśl, że może być inaczej. Człowiek też często myśli, no ale ja tak jakoś mało, nie wiem, inny to ma więcej w sensie duchowym. Więcej tego Boga, a ja tak malutko mam. A na jakim areał to się ziemia? Na jakim areale ty siejesz? Może metr na metr, prawda? Jeden talencik, metr na metr, zasiałeś i co? I za rok, czy za pół roku chcesz co, zebrać wóz? Zbierzesz wóz, jeżeli na takim malutkim, jeżeli zasiejesz metr na metr ziemniaczków, to co? Wykarmisz całą rodzinę? Wykarmisz? Ale ty oczekujesz później plonów. Ale siejesz na malutkim. A dlaczego nie siejesz na większym? No ja tylko jestem w jednym dobry, no nie wiem w czym. No już nie będę podawał przykładów, bo trochę takie. W innych rzeczach nie. No to nie oczekuj, że będziesz miał Boże błogosławieństwo w obfitości. Jeżeli skąpo siejesz, Bóg ci daje wszystko. Daje ci możliwości. I mówi, u gór jest wielki, prawda? Jest potężny ugór. Możesz siać ile chcesz. Nie ma ograniczenia. To nie jest to, co w naszym ziemskim życiu, że masz kawałek ziemi, nic więcej. Tym duchowym masz, powiem, szerokie spektrum. Wszędzie możesz siać. Możesz w domu, miłość do żony, do dzieci, w zborze, do braci, w pracy, do swoich kolegów. Możesz? Możesz. Możesz wszędzie. Masz nieograniczony. Bóg daje ci, dał ci wszystko, abyś chciał. Jezus Chrystus, jak Jezus? Wszędzie, prawda? Apostołowie. W każdej dziedzinie, na każdej płaszczyźnie. Ta Boża woń roznosiła się wszędzie. Nie tylko w jednym. No może byłeś posłuszny. Może nie kłamałeś, ale kradłeś. Ale piłeś. Ale inne rzeczy. No to będziesz zbierał o wiele więcej tego złego. Na jakim arale siejesz? Jeżeli inny, ty musisz mieć relaks, ty musisz to i tak dalej, tobie się to należy, tobie się to należy, ja muszę to, ja muszę tamto, a zaniedbujesz życie duchowe, swoje własne życie duchowe, zaniedbujesz. To co myślisz, że będziesz zbierał Boże błogosławieństwo, ogrom Bożego błogosławieństwa? Jak siejesz? Ile siejesz? To jest tak ważne, bardzo ważne, co siejemy, jak siejemy, gdzie siejemy. Nie oczekujmy, że w tym Bożym, w tym naszym zasiewie, jeżeli skąpo siejesz, to będziesz żął w obfitości. Ale często jest tak, że tych duchowych rzeczy to ty skąpo siejesz, prawie że w ogóle, może od czasu do czasu przyjdzie na nabożeństwo. I wydaje tobie się, że no, siew nieprawdopodobny. Ale w tej nieprawości, powiem, w tych rzeczach tych rzeczach grzesznych, no to jesteś mistrzu. Tam to w obfitości, na każdej płaszczyźnie. I dla ciała, i w ogóle, i w ogóle. I kobiety, i alkohol, i papierosy, i wszystko, prawda? Nie masz czasu nawet się pomodlić, pomyśleć, już nie mówiąc o sobie to już w ogóle, a o innych. I spodziewasz się, a później przychodzi ten czas żniwa i nagle zamiast pszenicy, idziesz na to pole i myślisz, że będziesz miał obfitość, pszenica, tam sam konkol rośnie. I Boże, dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego mnie to spotyka? Często ludzie myślą, że jeżeli się grzeszą, albo inaczej grzeszą, ale w pokucie przychodzą do Jezusa Chrystusa, Bóg im przebacza. I to jest zasada. Ale konsekwencje twojego grzechu, jak myślisz? To co? Dziecko tam, pach, i go nie ma? Pan Bóg gdzieś zwinie to? Jak myślisz, tak jest? Konsekwencje zostają i musisz tym konsekwencjom później żyć. Co siejesz? Drodzy, niech nam to utkwi mocno. Co siejemy, będziemy zbierać. Dawid też raz zasiał nie tak, jak powinien. I konsekwencje tego były. Bóg mu wybaczył, prawda? Bóg mu wybaczył, ale konsekwencje tego były. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Dlatego, że to póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej też domownikom wiary. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. To jest takie piękne i chciałbym tym zakończyć. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Innymi słowy, siej dobre ziarno. Siej w obfitości, w odpowiednim czasie. A będziesz zbierał plony i będziesz się dziwił, że tyle tego błogosławieństwa jest. Każdego dnia będziesz się budził i będziesz Bogu dziękował za to, co ci Bóg daje. Te kilka dni od tego wyniku, który otrzymałem, to powiem wam, że no, czuję się bardzo lekki. Byłem też Pojechałem, Karol odwiozłem, Karla pojechała do szkoły wczoraj, a ja zaraz pojechałem na grzyby. I Waluś mi takie miejsce pokazał, i ile razy ja tam jechałem, ile razy z nim jechaliśmy, już ileś lat, nigdy tam nic nie było. Albo już było po, albo było przed, albo ktoś wyciął, nigdy nie było. A wczoraj mówię, pojadę tam. Nie chodzi mi, dużo, ponad 50 prawdziwków tam znalazłem, ale sposób, w jaki ja chodziłem, po prostu modliłem się, myślałem o tym, a Bóg mi to dawał. W taki prosty sposób. Wiedzieli, ja miałem radości w tym lesie. I mówię, chyba już koniec, mi Boże, no tutaj już nic. A tutaj jeszcze większe. Taki byłem lekki. Bo był czas doświadczenia. Nie szemrałem przeciwko Bogu. Przemówiłem, po prostu czekałem. Nawet Waldusiowi powiedziałem, że jadąc tam byłem 90% przekonany. Właśnie dzień czy dwa dni przed jakoś tak przyszło, że byłem przekonany, że to jednak będzie negatywne. Tak myślałem, że jednak to nie jeszcze czas, żeby Pan Bóg zakończył. Jeszcze coś ma dla mnie. Jeszcze dalszy, jakby dalszy etap doświadczenia. Ciężko mi było. Nie powiem, że nie, ale a może też powiedziałem do Waldemara, że chyba i do Karli, może Pan Bóg też tak chciał mi dać odczuć, jak ludzie czują się, kiedy czekają na coś takiego i prawie, że są przekonani, że coś takiego będzie. Ale to było doświadczenie. Ale się trzymałem Boga. I to minęło. Po prostu minęło. I w takich rzeczach prostych jest Boże błogosławieństwo. Drodzy, siejmy dobre nasienie. Bądźmy wierni Bogu. Przestrzegajmy Bożych praw. Bóg nie da się siebie naśmiewać. Nie myśl, że jesteś cwaniakiem. Nie myśl, że dzisiaj właśnie posiałeś, prawda, coś tam minęło, no jakoś będzie. Cwaniaczek, prawda? Tacy są. No rozrabiają, ale no później zamigocą, dzień, dwa, trzy dni minie, sprawa ucichła. I ty też tak myślisz, że w swoim życiu możesz być takim cwaniakiem. Nie. Bóg temu się bardzo sprzeciwia. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jak ktoś z nas, prawda, nas ktoś tak zrobi w ten sposób, to mówimy, jaki nie w porządku i my mamy niesmak, prawda? A ktoś powie, no a rzeczywiście ciebie wystawił do wiatru. Bóg mówi, nie dam się z siebie naśmiewać. Bóg jest Bogiem miłości, Bóg jest Bogiem obfitości, ale nie da się z siebie naśmiewać. Nie myśl, że jeżeli będziesz żył nie w prawości, będziesz żył w grzechu, w upadku, to będziesz zbierał Boże błogosławieństwo. Nie będziesz. Nie będziesz. Taka jest zasada. Co siejesz, będziesz żął. Co siejesz, będziesz zbierał. I w takiej ilości, i w większej ilości, może nawet i stokrotnej, my oczekujemy, jak jesteśmy Bogu posłuszni, oczekujemy Bożego błogosławieństwa i Bóg nam naprawdę błogosławi i będzie nam błogosławił. Ale jeżeli jesteś nieposłuszny, jeżeli siejesz nieprawość, niezgodę w rodzinie, jeżeli jesteś niedobrym przykładem dla swoich dzieci, to będą konsekwencje tego. To jest Boże prawo. Zasada siania. Co siejesz, rządź będziesz. Amen.
Chwała Panu Bogu. Radujemy się, cieszymy się na ten dzisiejszy dzień, za Jego słowo. Powrócę do tej pieśni 601. 601. Jako pasterz dobry, Panie, zawitałeś pośród nas. Jest naszym dobrym pasterzem? Jesteśmy na jego pastwiskach? Dziękujemy za dzisiejszy pokarm już? Dziękujemy? Możemy chwałę Bogu oddać za to, że do nas mówi? Cieszymy się z tego, że chociaż miło to słowo było takie napominające? Czy już tak za bardzo w sercach naszych jest, no nie ma takiej entuzjazmu, żeby Bogu podziękować za te słowo, które było czytane, a słowo było naprawdę napominające. Napominające nasze życie. I dziękuję Bogu naprawdę za to, że jesteśmy na pastwisku Bożym. Że ten stół duchowy, tak Pan Bóg dzisiaj nam zastawia. Tak oficie i jeszcze będzie zastawiał. Mimo, że to słowo naprawdę było trudne, tak przyjąć do swojego serca i tak naprawdę tą miarą duchową zmierzyć nasze życie do tej pory. Czy faktycznie mam tą miłość? Bóg nas umiłował, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. To była największa miłość ze strony Boga względem ludzi. Że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus poszedł na krzyż. Zmarł za nas. Ta łaska Boża nas nie ominęła. Dał się nam poznać. Należymy do Niego. Dał nam nowe życie. I On oczekuje od nas tej miłości też. Abyśmy nawzajem się miłowali. Tak jak was ja umiłowałem. Miłować innych drugich, jak to czytaliśmy, słyszeliśmy ze Słowa Bożego, miłość Boża zakrywa wiele grzechów. Faktycznie, jeżeli mamy tą miłość Bożą, nabywamy jej, uczymy się, to faktycznie ta miłość Boża, która w nas już jest, ta nie nasza, ale wykształtowana przez Boga, przez Ducha Świętego, to faktycznie zakryje wiele grzechów u brata czy u siostry. Musi zakryć. Abyście miłość mieli wzajemną do siebie. Zobaczcie, siostry, też miłość Boża to nie tylko też może tak głaszcze, ale Słowo Boże mówi, tego karci i smaga, kogo Pan Bóg miłuje. I tak jak kiedy czytałem, tak pomyślałem sobie, faktycznie, miłość Boża ma być w nas. Jeżeli ktoś mnie napomina, to jak ja reaguję? Czy jest we mnie też ta miłość Boża względem tej osoby, która mnie napomina? Czy reagujesz inaczej? A co on chce? Co się czepia? Mówię, nie tylko polega miłość Boża na tym, że na grzech mówimy już nie, nic, bo miłość Boża przykrywa. I nic nie mówimy do brata czy do siostry, mimo że tak się zachowuje i po prostu to się jakoś pomnaża. No a miłość mamy Bożą, to nic nie będzie mówić. To na tym też miłość Boża polega? Mamy ratować jedni drugich też. A do tego właśnie jest napomnienie. I kiedy miłość Bożą mamy w sercu, to mimo, że ktoś mnie będzie napominał, to ja to przyjmę. I Bogu podziękuję za to, że wskazał mi na moją nieprawość. A jeżeli inaczej zareaguję, to znaczy, że mam się uczyć dalej tej miłości. Jednak jej nie mam. Jednak jej nie mam, tej miłości do brata czy do siostry. Tak jak Bóg ode mnie oczekuje. Także, jak to wspomniałem, to było, jeżeli właśnie nadepcze ktoś komuś na odcisk, to wtedy właśnie się objawia, co mamy w sercach. Czy mamy miłość Bożą, czy mamy swoją miłość. A nasza miłość ludzka to jest różnie. Jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest źle, to jest źle. Zobaczcie, siostry, uczymy się naprawdę tej miłości Bożej. A do tego Bóg nadaje, jak też Piotr mówił, wszelkie możliwości nabywania tej miłości. To jest nasze życie. Życie nasze codzienne to jest. Nasze życie codzienne doprowadza do tego, że możemy naprawdę tej miłości nabywać. Są różne sytuacje w naszym życiu. Jeżeli chcemy się uczyć tej miłości, bo już nabywać jej, to będziemy się uczyć, będziemy reagować tak, jak się Bogu podoba. A jeżeli nam jeszcze coś nie wyjdzie, wiadomo, że nie od razu, ta miłość przyjdzie do nas. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to wiem, do kogo mamy przyjść, żeby nam wybaczył i dopomógł, aby kiedy następna sytuacja będzie, żebym był inny, żebym miał naprawdę tą cząstkę tej miłości Jezusa i się odzajemnić. Czyli dużo było też o plonach, o owocach. Dzisiaj brat Stanisław wysłał mi SMS-a właśnie o tych plonach, żeby śpieszyć Bogu podziękować za te plony ziemi, za owoce, za warzywa. Naprawdę, bo to łaska Boża, że no, kto ma ogródki, kto ma pola, to widzisz, naprawdę obfity plon w tym roku można było zbierać. Naprawdę i to łaska Boża, że to Bóg sprawił, że mamy tyle na ogrodach, na polach. My jako ludzie narodzeni z ducha i z prawdy, my to Bogu dziękujemy, bo wiemy, że to nie z nas, ale to Bogu się chwała należy, bo On dał pogodę, On dał deszcz, dał wiatr, dał słońce. I to On sprawia, że te owoce są. A ludzie, którzy nie znają Boga, to jeden przez drugiego się chwali, zobacz, jakie mam owoce, jakie mam warzywa, zobacz, jak ja do tego doszłem, a co tam podsypałem, jakie tam robiłem, zobacz, jaki tam mam teraz plon. Bo to ja zrobiłem. Ja to tam zasiałem, zasadziłem, koło tego chodziłem, podsypywałem i zobacz, i co mam. Tak ludzie odbierają to, że to ich zasługa, że to oni tak to wszystko do tego doszli, bo oni to mają wiedzę, mają to wszystko i wiedzą, jak to wszystko robić. A to nieprawda. Bóg to wszystko daje pogodę, daje słońce, daje deszcz, to, co potrzeba, aby to wzrastało. Wiadomo, że trzeba tu przy tym robić, wiadomo, że trzeba to pilnować, żeby nie zarosło, żeby tam po prostu jako coś wyglądało. No i dzięki Bogu naprawdę, że mam takie plony i my się cieszymy z tego. To jest, bracia, siostry, i też Pan Bóg chciałby się cieszyć z naszego życia duchowego. Byśmy mu ten taki owoc przynosili. Owoc stały, nie tylko od czasu do czasu, ale owoc stały. Pomnażasz ten owoc. I Bóg z tego jest zadowolony. Tak samo jak my zadowoleni jesteśmy z tych owoców ziemi, tu na tej ziemi. Zadowoleni jesteśmy, ale Bóg chce być zadowolony z naszego życia duchowego. Abyśmy mu naprawdę ten owoc przynosili w naszym życiu codziennym. Żyli jemu na chwałę. Bóg o nas to oczekuje. A kiedy widzi, naprawdę raduje się też jego serce i błogosławi i pomnaża też swoje błogosławieństwo w naszym życiu codziennym. Zatem, siostry, chciałbym tak zachęcić nasze dusze zachęcić po tym, cośmy słyszeli już, te słowa napomnienia, trudne, twarde słowo. Może tak myślimy, może przeżywamy, no jeszcze tego nie mam, no jak to, no ciężko mi może mi z tym jest, no nabyć tych owoców, wydawać je. Ale chciałbym tak po prostu przeczytać Słowo Boże, które myślę, że zachęci nasze dusze, nasza dusza się uraduje z tego słowa, które chciałbym przeczytać. Otwórzmy Słowo Boże, Księga Objawienia, rozdział 19. Tak naprawdę do pokrzepienia naszych dusz. Że warto Bogu oddawać chwałę, je dla Niego żyć, Jemu się podobać, przynosić Jemu owoce. Księga Objawienia świętego Jana, 19 rozdział, może od pierwszego wiersza. Na głowę tego zwycięstwo w niebie i wesele baranka. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądzi bowiem wielką przetecznicę, która skaziła ziemię przeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieki wieku. I upadło 24 starców i 4 postacie oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. Od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajemy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubnica Jego przygotowała się. I dano je przeobieć się w czysty, śniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na wesele, na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego. Ja on współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I chwała Panu Bogu, drodzy bracia i siostry, te wspaniałe słowa. Dla mnie, co czytam, to naprawdę wspaniałe słowa są. Dusza się raduje z tego wszystkiego, co Bóg przygotował tam w niebie. Co przygotuje? Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Czytaliśmy też, że czas kończy się wszystkiemu już. To, co widzimy, co się dzieje na tym świecie, oznacza, że naprawdę jest przyjście Pańskie coraz bliżej. I to, co Bóg tam przygotował w niebie. Ja tak często nieraz, czy w modlitwie, tak Boga proszę, aby naprawdę zasiąść na weselu barankowym w niebie. Że tego miejsca nikt za mnie nie zajął, mojego miejsca. Bo to naprawdę będzie wspaniały czas. Wspaniałe bycie z naszym Jezusem Chrystusem na tej uczcie barankowej w niebie. I Słowo Boże mówi: weselmy się i radujmy się. Oddajmy Mu chwałę. Mimo, drodzy bracia i siostry, że teraz jeszcze trzeba przechodzić te trudy, trzeba przechodzić te walki, ale zapłata naprawdę jest wielka. Gdyż nastało wesele baranka i oblubnica Jego przygotowała się. Drodzy bracia i siostry, oblubnica jeszcze się przygotowuje. I też się tak często modlę, aby mieć dział w oblubnicy przygotowanej. Żeby ten czas, który jeszcze Bóg nam daje, naprawdę poświęcić dla Niego. Aby żyć Jemu na chwałę, aby nabywać tych owoców Ducha Świętego. Aby napełniać się tą miłością Jezusa Chrystusa. I dano jej przeobleć się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Zobaczcie, siostry, tu taki, może nie warunek, ale takie też, w czym oblubnica jest przygotowana, w czym ona jest przeozdobiana. Dano jej czysty, lśniący bisior. Przeobleć się. To są sprawiedliwe uczynki świętych. I póki co jeszcze jesteśmy w tej pielgrzymce i mamy się przeoblekać w sprawiedliwe uczynki świętych. Nasze życie codzienne ma być w uczynkach sprawiedliwych. Mamy czynić dobro. Też kiedyś czytałem, jeżeli wytrwamy w tym dobrym, to nie będziemy odciętymi z tego drzewa oliwnego. A mamy trwać w dobrym. Mamy postępować według woli Bożej. Mamy postępować w prawdzie sprawiedliwości Bożej. Mamy tak żyć. Bo tak się ozdabia oblubienica. Tak się przygotowuje. Że są, jest w uczynkach sprawiedliwych. Dąży do uczynków sprawiedliwych. Do tego też Bóg nas powołał, drodzy bracia i siostry, że każdy z nas chce być tej oblubienicy przygotowanej. Ale póki czas łaski jest, mamy się przeoblekać w uczynki sprawiedliwe, uczynki świętych. i rzeczy do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzeczy do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na wesele, na weselną ucztę baranka. Zobaczcie, siostry, każdy z nas tu jest zaproszony na ucztę barankową w niebie. Każdy z nas zaproszony jest. Ale tak sobie pomyślmy, co nas tam przyobleką. Co nas tam przyobleką. Musimy wejrzeć w swoje życie i zobaczyć, czym się teraz przyoblekamy. W jakie uczynki. Czy uczynki sprawiedliwe świętych, czy uczynki jeszcze starej natury. Czy jeszcze chcemy mieć dział w świecie? Zastanówmy się i naprawdę zapytamy sami siebie, w co się przeoblekam teraz? Bo w co się teraz przeoblekam? Jak Piotr mówił, co sieje, to będę żoł. Jeżeli nie przeoblekam się w uczynki sprawiedliwych, święte uczynki sprawiedliwych, sprawiedliwe uczynki świętych, jeśli teraz się nie przeodziewam, to nie mogę się łudzić, że tam włożą mi śniący biały bisior. Znaczy, że nie będę w oblicy przygotowanej. I każdy z nas jest zaproszony, ale od nas zależy, czy my tam zasiądziemy. Od nas wiele zależy. Czy dokładamy wszelkich starań do tego, aby przyozdabiać się w sprawiedliwe uczynki? Czy sobie dajemy na luz, a może później z tym skończę tą walkę, z tym czy z tamtym, a jeszcze sobie z tym pożyję. Z tym jakąś złem jakimś, jakieś, bo jeśli mi to tak jakoś pasuje, z tym żyć, tak fajnie mi jest. Od nas zależy, czy będziemy na tej uczcie. Naprawdę od nas. Bóg nam dał zaproszenie, skorzystaliśmy z tego zaproszenia. Ale jeszcze jest czas łaski, jeszcze oblicza się pańska nie przygotowała. I my chcemy być w tej oblubienicy, więc bracia i siostry, przygotowujmy się. Naprawdę przyozdabiajmy się teraz w uczynki sprawiedliwe, aby tam zasiąść na weselu barankowym w niebie i mieć wieczny dział w naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dobre siostry, naprawdę, jeszcze raz powtórzę, Piotr mówi, to takie naprawdę słowa napominające. Co siejemy, to i rządź będziemy. To jest taka zasada Boża. I to nikt nie zmieni. Żyjemy dla siebie, żyjemy dla świata jeszcze, żyjemy może pół na pół dla Boga, pół dla świata, pół dla swoich przyjemności, dla swojej porządliwości. Nie łudźmy się, że będziemy rządź wieczność z Bogiem. Bez znużenia. Nie oszukujmy się też. Nie usprawiedliwiajmy grzechu żadnego. Albo tak, bo to taka sytuacja, bo to tamto. Nie. To jeszcze nasza stara natura nami rządzi. To jeszcze my chcemy jeszcze po swojemu coś robić. Co siejemy, to i rządź będziemy. Naprawdę, jak Piotr mówił, weźmy sobie do serca to głęboko, te słowa. I przedabiajmy się sprawiedliwe uczynki świętych, bo to da nam wieczny dział w naszym Panu Jezusem Chrystusem. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, za wspaniałe nabożeństwo, za piękne słowo. Nie będę czytał już z tego fragmentu, który zamierzałem, ale podzielę się tym, co się budzi i zbudziło w moim sercu, słuchając Bożego Słowa. A najpierw zacznę od modlitwy, od napomnienia bardzo łagodnego, ale stanowczego. Od modlitwy. Tak więc napominam was, bracia i siostry, i przypominam, byście się modlili na nabożeństwie. Zachęcam was do tego. Zachęcam braci, którzy usługują, żeby nie było to modlitwa tylko wtedy, kiedy usługują. Ale żebyście rozumieli, wiedzieli, że Bóg oczekuje waszych modlitw wtedy, kiedy też nie usługujecie. Modlitwa jest jednym z najbardziej, ja powiem, takich wzniosłych, świętych czynności, jakie wykonujemy na nabożeństwie. Modlitwa i Słowo Boże w zasadzie to są dwa słupy. Takie konstrukcyjne nabożeństwa. Z tego jest zbudowane nabożeństwo. I miejcie w sercu to, że Bóg oczekuje, zbór oczekuje, my oczekujemy, bo przez modlitwę nie tylko my oddajemy Bogu chwałę, ale też budujemy się nawzajem. A więc bracia, którzy usługujecie, młodzi, pamiętajcie o tym, że to jest też takie Boże oczekiwanie, bo to nie moje, żeby się modlić. Ci, którzy przyjęli chrzest. Ania, gdzie jest? Nie ma. Gdzie jest? Aha, to powtórzę. Czuła. Lila, Filip, Ola. Nikodema nie ma. Nie powiem już o tych, którzy właśnie w tamtym roku, dwa lata temu, czy w tamtym roku. Módlcie się. Powiesz, w domu się modlę i po cichu się modlę. Ja też tak się tłumaczyłem przez całą swoją młodość. Ale nie tak długo jak wy. Kochani, ja to powiem tak. Czy myślicie, że ci, którzy się modlą, powiem ustawicznie, w zborze, których znamy z tego, że się modlą, czy myślicie, że oni, że dla nich ta modlitwa jest takim od po prostu zwyczajem? Już weszło im to w krew. Modlą się. Amen. Że to już się znużyło, to jest takie od... Kochani, nie jest tak. Przez modlitwę otrzymujemy więcej radości, nową radość. Bez niej byśmy nie otrzymali. W czasie modlitwy wchodzimy, powiem, w bliżej Boga, w tą rzeczywistość duchową. Bliżej. Nie jest tak, że my się modlimy, bo trzeba się modlić. Modlitwa nie jest takim schematem. Przyszło mi taka myśl, taki obraz. Bo można tak pomyśleć, a oni się po prostu modlą, im to nie sprawia problemu. A jak nie sprawia problemu, to się po prostu mogą pomodlić, powinni się pomodlić i no i dobrze jest. No, a mi to sprawia problem i tak dalej, ja się tremuję. Trzeba przezwyciężyć tremę. Spytajcie się młodych braci, którzy zaczynali usługiwać, kto z nich nie miał tremy, potężną tremę. Nogi im się trzęsły. I mieli powinni powiedzieć, nie będziemy usługiwać, bo mam tremę. A już teraz nie mają tremy. Mogą już pomyśleć nad tym, co chcą przekazać. A kiedyś przysiadał i mówię, kochany, nie powiedziałem nawet 10% tego, co miałem w sercu, bo trema mnie zjadła. Ale czy to jest byłoby lepsze, żeby wytłumaczyć, przyjąć ich wytłumaczenie o tremie i koniec, i zostałoby nas tylko czterech do usługi? O, na pewno nie. Mówię o modlitwie, Ania, i mówiłem też, żeby ty też, żebyś też masz się modlić. Ci, którzy się ochrzcili w tym roku, ci, którzy się ochrzcili dwa lata temu i trzy lata temu, żebyście się modlili. I ci, którzy się ochrzcili z 25 lat temu, aż rzadko się modlą. Też. I modlitwa jest naprawdę czymś, co dodaje nam sił. Którzy oczekują Pana, znoszą się jak orły. W modlitwie oczywiście, tak? Bo jak inaczej oczekujesz? To jest najlepsze oczekiwanie, najbardziej intensywne oczekiwanie na Pana w modlitwie. I taki właśnie mi obraz przyszedł. Oglądałem, jak rano pojechałem do kancelarii, jeszcze tam było, nikogo nie było, to trzeba było tam odebrać pocztę, włączałem komputer. Jest taka strona, już nasza główna, Lasy Państwowe. I tam późno się dowiedziałem o tym, że jest podgląd kamery na gniazdo rybołowów. To są takie drapieżniki, piękne ptaki. Bardzo rzadkie w Polsce, jest kilka, chyba naście par tylko zarejestrowanych i jedno właśnie z nich jest, i mogłem obserwować już, późno dosyć mogłem obserwować, jeszcze jak były małe, ale kochani, przychodzi czas, kiedy te ptaki piękne zaczynają machać skrzydłami. Kiedy zaczynają, stają na krawędzi, bo jak trzy były w tym gnieździe, stają na krawędzi i nagle, bo tak na pierwszy rzut oka, jak już ktoś by nie, to już nie do rozpoznania prawie stare, a ten młody, no jest, jak się patrzy cały tam co rusz, to wiesz, na czym różnica polega, ale tak to byś już nie poznał. Ale te młode stają i rozprościerają piękne skrzydła i machają nimi, i machają, stoją i machają. I to, że machają, nie sprawia, że lecą. Wiecie, te pierwsze modlitwy mogą być takie trudne, ale później przychodzi moment, że nie tylko machają, ale nagle wzbijają się i lecą w górę. Jak myślicie, czy sprawia im to już później znużenie? Ledwo wylecą z tego gniazda, jak już mają za sobą 100 lotów, ledwo wylecą z tego gniazda i zaczynają ziewać. Znowu latać. Znowu latanie. Nie, nie. To im sprawia radość, niesamowitą radość. Pierwsze ich loty były bardzo krótkie. Ledwo wyleciał, ta kamera oczywiście nie pokazywała, ale widać było, za chwilę ląduje, łup, tak niezgrabnie. Krótkie. Ale dalsze loty, im dalej, im więcej. Wiecie, to już nie było próżne machanie, że tylko machanie, ale to było już zbijanie się. I myślicie, że one ziewają z nudów? Widzieliście siewającego bociana w locie albo orła? Nikt nie widział. To jest piękne. Ci, którzy się ciągle modlą, nie ziewają. Oni naprawdę przeżywają Bożą obecność. Dlatego zachęcam, módlcie się. Niech powiem, nasz zbór będzie pełen modlitw serdecznych, krótkich. Krótkich. Z serca, nie pięknych logistycznie, czy od logo w słowach, w zdaniach, ale pięknych, bo serce mówi. Mamy w tym trwać. Piotr mówił o sianiu i wspomniał o Ukrainie, która w pewnym momencie, który ludzie nie mieli ziarna na siew. I mimo tego, że mieli piękną ziemię, mieli cudowną ziemię, niesamowitą. Ja już kiedyś wam mówiłem, bo też się dowiedziałem tego w szkole. Ziemia, która rodzi. Mówiłem wam, że gdy przyszedł komunizm i założono kołchozy, no to oni weszli ze swoimi ciągnikami, dużymi takimi prawie na gąsienicach, prawie przerobione z czołgów, można powiedzieć, potężne pługi, my to zrobimy. I zaczęli orać tą ziemię. I zauważyli, że strasznie spada wydajność. Co jest grane? Niby taka urodzajna ziemia, a nam każdego lata spada wydajność. A oni podeszli źle, niewłaściwie, bo tak znali takie praktyki u siebie. Takie praktyki znamy my u siebie, gdzie nasze gleby to tylko piaski. I ledwo się zasieje, ledwo wzejdzie, trzeba, ciągniki wyjeżdżają i kropią, tak? I nawożą. A wcześniej też tą ziemię nawożą. Jeszcze zanim zasieją. Nic bez nawozu, nawożenia się w tej ziemi nie uda, bo to jest piach. A tamta jest taka, że nie wolno jej było przewracać. Bo się wyjaławiała. Bo na wierzchu było najpiękniejsze. Pełno pokarmu dla roślin. A oni to przewalili. Myśleli, że tak ma być. Tam trzeba było inny sposób uprawiania ziemi. Tam trzeba było ją tylko wzruszyć. No mieli brony i mieli pługi. No to co mieli robić? No i robili. A trzeba było wymyślić coś, co tylko będzie pogłębiaczem i tylko przerysuje tę ziemię, żeby była pulchna. Nie wywróci. Wyobrażacie sobie? Lata, dziesiątki lat, ta sama ziemia, tak samo leżąca, rodzi i rodzi i rodzi i rodzi. To jest taki cud. A tak Bóg mówi o urodzajnej ziemi. I mimo, że mieli taką dobrą ziemię, jak nie mieli ziarna, to umarli, umierali z głodu. Może masz gorące serce. Może jesteś naprawdę, miłujesz Boga. Postaraj się jeszcze o ziarno. I zasiej. Powiem tak, może macie gorące, nie wątpię, że macie gorące serce, a dołącz do tego jeszcze modlitwę. Zasiej jeszcze tym. A przyniesie ci to naprawdę owoc, na pewno. Na pewno korzyść. Rozumiecie? Słyszycie mnie wszyscy? Na pewno korzyść duchową. Wam przyniesie to duchową korzyść. Warto przezwyciężyć, powiem, obawy, warto przezwyciężyć jakąś tam tremę. To jest ludzkie uczucie, tak jak każde inne ludzkie, i to trzeba umartwić. Bo przeszkadza w czynieniu Bożej woli, a na pewno jest to Bożą wolą. I ostatnia myśl z fragmentu, który Marcin czytał, o nowym przykazaniu. 34 wiersz 13 rozdziału Jana. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Nowe. Marcin zadał pytanie, ile tych nowych, czy w ogóle było jakieś nowe? Było nowe. Ale przecież o miłości już sporo było. Nie, to było nowe przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali. Ono wniosło do zboru, do społeczności wnosi taki, ja powiem, taki blask. Naród izraelski, to był jeden naród, jednego ojca. No oni się kochali. No oni do dzisiaj się kochają. Znamy ich, powiem, historię, nawet kiedy byli rozproszeni. Wszędzie, gdzie byli, się szukali, tak? Gdzie byli rozproszeni, jeśli się znaleźli, to się trzymali razem. Oni byli niezwykle taką, związaną grupą, nawet na obczyźnie, w Rosji, na Ukrainie, w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek, tak? Jeden za drugim był, jak to my mówimy, jeden za drugim był. A też, jako naród izraelski, to przecież był jeden naród, naród jednego ojca, jednego Boga. Oni się, miłowali. Mieli też przykazania, ale wiecie, jak tam też było z tą miłością? To była miłość, ale w tej miłości były miejsca na to, żeby na przykład syna swojego bliźniego wziąć jako niewolnika. Bo rodzina nie mogła podołać jakimś tam obciążeniom finansowym. Żeby go wziąć na takiego sługę, oczywiście sługę, a nie wspólnika, a nie na równych prawach, jako sługę. I łaskawie, ile sobie postanowił, tyle mu na przykład wynagrodził swojego brata. A więc mogła być między nimi, powiem, pustka, między jednym a drugim uczuciowa. Mogła być niechęć, bywała. Natomiast Pan Jezus mówi o tej nowym przykazaniu. Wiecie, to nowe przykazanie nadaje zborowi, ludowi Bożemu, Też jesteśmy jedną rodziną, prawda? Też jednego mamy ojca, prawda? Jednego pasterza. Ludem Bożym jesteśmy, tak? Jeśli nie będziemy tego przykazania spełniać, to będziemy tak jak Izrael. I są dzisiaj tacy jak Izrael. Kłócą się. Oddają wet za wet. Nawet może być tak, że nienawidzą się. Mimo, że jedna rodzina, mają niechęć do siebie. A to nowe przykazanie sprawia, że te wszystkie rzeczy zostają zniszczone. Te niechęci, te pustki, brak zainteresowania choćby. Ten napadnięty przez złoczyńców Izraelita i przechodzący kapłan nie ma więzi. Poszedł. Lewita poszedł. Ale ta miłość, o której Jezus mówi, sprawia, że to znika, a dostaje taki, wiecie, to tak jak masz samochód, nowy samochód, ale jak nim jeździsz tam, no to już nie jest taki ładny. A spróbuj go umyć porządnie i wypolerować. Są specjalne takie pasty, no błyszczy się jak nowy. Jest efekt niesamowity. Ja myślę, to nowe przekazanie o miłości, abyście się wzajemnie miłowali, nadaje temu samochodowi taki piękny połysk. Zborowi nadaje piękny blask. Ludowi Bożemu nadaje piękny blask. I dlaczego nowe? Z czym to też jest związane? W tych słowach. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Przecież Bóg miłował Izraela. Czy mniej niż dzisiaj miłuje nas? Nie. Bóg nie ma miłości pierwszego stopnia, drugiego stopnia i trzeciego stopnia. Ma miłość. Miłował, ale jednak oni tej miłości nie widzieli. Przyszedł Jezus i pokazał miłość. Jak ja was umiłowałem. Jezus pokazał, jak wygląda miłość wobec przyjaciół. Jezus pokazał, jak wygląda miłość wobec opuszczonych, odrzuconych. 10 trędowatych przyszło oczyść nas. Wszystkich? Idźcie, okażcie się. I wszyscy, tak? 10. Chociaż wiedział, że tylko jeden się wróci. Bóg pokazał, co to znaczy miłować opuszczonego. Ulżyć. Jezus pokazał, jak wygląda miłość wobec tego, którego się zaparł. Trzykrotnie. Piotr. A później czytamy, że Jezus zamiast... Jak to jest, gdy nam ktoś nadepnie na odcisk, gdy nam ktoś dokuczy? Uciekamy. Uciekamy z wzrokiem. Uciekamy z przywitaniem. Jak on tymi drzwiami, to ja tymi. A jak Jezus do Piotra unikał go? A Jezus już mali przy grobie mówi, idź powiedz uczniom i Piotrowi. I Piotrowi. A później go prowadzi na stronę i mówi, Piotrze, czemu mnie zdradziłeś? Nie. Piotrze, miłujesz mnie? Pan Jezus pokazał, jak wygląda miłość wobec wrogów. nieprzejednanych. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, to jest nowa jakość miłości. I zrozumiała dla nas ludzi, bo Jezus ją pokazał. Jezus nas uczy tej miłości. Jest to tak niezwykłe, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Ja myślę, że biedą dzisiejszego współczesnego świata, nieszczęściem, jest to, że świat nie widzi miłości w Kościele, tej, o której mówił Jezus. Jeśli chodzi o ewangelizację, o materiały ewangelizacyjne, o broszury ewangelizacyjne, jest ich, powiem, niezliczona ilość, ponad potrzeby. Naprawdę. Ponad potrzeby. Ale to jakoś nie rusza tych ludzi. A dlaczego? Ponieważ miłości brakuje. A po tym poznają, żeście moi. Doświadczyć tego, że będziesz pracował i chodził koło tego, by miłować siebie nawzajem. I popatrzeć, jak to sprawia, że ludzie się nawracają. Że ludzie doznają zachęty, że ludzie poznają, żeśmy dziećmi Bożymi. Czy myślicie, że jak mamy rozmowę z kimś, a on się pyta, a co to ten wasz kościół, a na czym to tam polega? I my mu tłumaczymy. Myślicie, że on Boga przez to poznaje bliżej? Nie. On po prostu rozumie, dlaczego ty jesteś protestant, a on jest katolik. Może rozumie, a może nie do końca. Natomiast nie rozumie, że o, to ich Bogiem jest Bóg. Ich ojcem jest... Nie rozumie. Chociaż mądrze mu odpowiadasz, chociaż dajesz mu traktat właściwy. Nie rozumie. A doświadczyć tego, mając miłość wzajemną, i doświadczać tego, wiecie, to jest, musi być niesamowite, że ludzie po tym poznają, żeście synami moimi, uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, i trzeba się tej miłości ciągle uczyć. Ciągle trzeba się jej uczyć, aby dojść do tego, jak do takiej miłości, jak Chrystus nas umiłował. Jeśli nie będziemy się uczyć, to zapomnimy nawet o tej miłości, którą już poznaliśmy. Jeśli nie będziemy się ciągle uczyć, to zapomnimy nawet o tej, którą już mieliśmy rok temu. Zapomnimy, na czym polega. I może być tak, że 15 lat temu, kiedy przychodził wtorek i post, byłeś przejęty w sercu, nie opuszczałeś takiego dnia, wstawałeś rano, bo tak żeśmy postanowili, że to jest dobra rzecz. Możesz, i tak było, możesz już teraz tego nie robić. Jeśli nie ćwiczysz się, nie uczysz się miłości, zapomniałeś nawet o tamtym. Nie wiem, może są wśród nas, a szczególnie myślę o tych, którzy dopiero przyszli, czy przyszli na przełomie ostatnich lat, nie mówimy już za wiele o tym. Nie tłumaczymy. Może jest ktoś taki, który w ogóle nie pości, nie wstaje. Po co? Po co? Jesteś wtedy no, w zborze, ale rośniesz osobno. Rozumiemy, że to nie były postanowienia ludzkie, nie można zrobić na przykład tego postanowienia, a tak sobie postanowiliście, to tak róbcie, ale ja w tym udziału nie brałem i brać nie będę. Ja tak jestem przekonany, że to było że to było Boże rozwiązanie dla nas. Jeśli się nie będziemy uczyć miłości Bożej, to mało, że nie wzrośniemy, ale zapomnimy o starej, o tej, którą mieliśmy już. Urszula ma prawo jazdy dłużej niż ktokolwiek z was może. I kiedyś jeździła. A spróbujcie ją teraz wsadzić. Może nie próbujcie. Chyba, że w małego Fiata, jeśli ktoś ma jeszcze takiego. Albo w moją Polówkę. Bo jak się nie uczy, jak się nie praktykuje, to się zapomina. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Wszyscy poznają. Wszyscy. Wszyscy, łącznie z sąsiadami, najbliższymi, dalekimi ludźmi w tym mieście. To dlaczego nie poznają? Czy dlatego, że to już ustało? Nie, dlatego, że nie mamy jeszcze tej miłości. Jeszcze żeśmy nie dorośli w tej miłości do tych wymiarów, o których tu Jezus myśli. Jak i ja was umiłowałem. Bracia i siostry, mówimy to nie tylko ku napomnieniu, ale ku faktycznie, jak Krzysztof powiedział, zachęcie. Ku zachęcie, żebyśmy mogli naprawdę kiedyś być przeobleczeni. W co cię przeobleczą? To było takie ważne pytanie. W co cię tam przeobleczą? Jeszcze jedna myśl mi przychodzi. Piotr powiedział, co siejesz, to będziesz żął i odniósł to do naszego zachowania się w domu, szczególnie dzieci, młodzież, że sianie wasze teraz przyniesie żniwo kiedyś. Nie już na drugi dzień. Nie chce się siać, prawda? Nie chce się siać. Nie chce się dobrego nasienia siać. Trudno jest uniżyć się. Trudno jest ścierpieć krzywdę. Trudno jest, no lepiej jest odpowiedzieć krzykiem, odpowiedzieć równie tym samym tonie, no lepiej. No nie chce się. Ale później będziesz chciał w swoim małżeństwie, swojej rodzinie mieć pięknie. A zaczną wychodzić chwasty. Skąd? Ano z siania. Bo to jest niezbywalne prawo. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Niech to będzie zachętą dla was, młodzi, żebyście teraz mogli ujarzmiać swoje ja i siać według ducha. Naprawdę to będzie błogosławieństwem na całe wasze życie. Tak mówi Słowo Boże. Chce ktoś mieć dobre dni? To co niech robi? Proszę? Teraz od zła pohamować? Co mi to teraz na moje szczęśliwe życie? No, to jest zasada siania. Niech szczerze Bożych przykazań, niech szczerze Bożego słowa. Niech Bóg nas błogosławi, dodaje nam sił i prowadzi. Amen.